Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Zbigniew Rembała, proboszcz parafii świętego Zygmunta w Opinogórze Górnej. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie księdza proboszcza.
Witam również.
Mogłabym powiedzieć, że prosto z Iquitos w Peru ksiądz Zbigniew do nas przyjechał, ale byłaby to przesada, ponieważ już ksiądz Zbigniew jest proboszczem w Opinogórze. Proszę księdza, dlaczego ksiądz wrócił do Polski i jak to się stało, że trafił ksiądz tutaj na ziemię ciechanowską do Opinogóry? Proszę nam opowiedzieć.
Trochę skomplikowane. Trafiłem do Opinogóry z zarządzeniem decyzji biskupa Szymona. Natomiast mój powrót z misji łączy się z pewnym wypełnieniem tej misji. Ja pojechałem na misję do Peru, żeby wesprzeć lokalny kościół. I jak w 1994 roku pojechałem do Peru, to wtedy było zaledwie 14 kapłanów i tylko jeden był ksiądz peruwiański. Dzięki pracy misjonarzy dzisiaj mamy ten kościół w innym obliczem. Już mamy ponad 17 kapłanów peruwiańskich i możemy się wycofywać do kraju swego. W tym wypadku ja ostatni rok już tęskniłem do tego kraju, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Naprawdę zacząłem tęsknić, rozmawiać z biskupem i tak powoli przygotowywałem mój powrót do Polski.
I rozumiem, że ksiądz biskup zaproponował parafię. Czy miał ksiądz możliwość wyboru, czy też propozycja była taka jednoznaczna?
Ksiądz biskup zaproponował mi parafię, wydawała mi się bardzo ciekawa w tym względzie, że po pracy w dżungli w Iquitos, w Amazonii, Opinogóra nie jest takim szokiem, przejściem trudnym, dlatego że też ma dużo natury wokół. Jest piękna w swojej naturze, ale też piękna przez te pierwsze dni pobytu mojego na parafii. Widzę piękna w swoich ludziach.
Proszę księdza, ja wiem, że był okres przygotowawczy do objęcia parafii. To nie było tak, że ksiądz prosto z samolotu przyjechał do Opinogóry. Gdzie ten okres przygotowawczy się odbywał?
Odbywałem okres przygotowawczy w parafii Woli Kełpińskiej koło Serocka. Tam pracowałem, mieszkałem razem z księdzem proboszczem, księdzem Marchlewskim. Była to okazja, żeby na nowo wejść w duszpasterstwo polskie, które w jakiś sposób jest odmienne od duszpasterstwa, które prowadziłem do tej pory na misjach.
O tym za chwileczkę porozmawiamy, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy o Iquitos nie porozmawiali, ale chciałabym jeszcze troszeczkę jednak o Opinogórze. Czy ksiądz proboszcz już ma ustalone plany? Czy to wszystko będzie się rodziło w trakcie kontaktów z parafią, kontaktów z ludźmi? Jak to wygląda?
Na początku chciałbym szanować ścieżki, którymi prowadził poprzedni proboszcz, ksiądz Jarosław Arbat. Później, jeżeli wierni będą się skłaniali do jakichś zmian, podejmiemy decyzje takie, które byłyby wygodne i owocne dla wszystkich.
A warunki, jeśli chodzi o plebanię, o w ogóle samo proboszczo w Opinogórze, satysfakcjonują księdza proboszcza?
Jak najbardziej. Myślę, że po doświadczeniach misyjnych jakakolwiek plebania w Polsce będzie jednak luksusem.
No tak, to o tym też za chwileczkę porozmawiamy. Księże Zbigniewie, w piątek odbyła się konferencja prasowa już przed kościołem w Opinogórze. Był to debiut księdza Zbigniewa, proszę Państwa, jeśli chodzi o prezentację właśnie informacji o renowacji zabytków. Co jest najpilniejszego do wykonania w Opinogórze?
Według relacji księdza Jarosława Arbata i moich obserwacji wstępnych musimy podjąć remont zakrystii. Pozostałe części kościoła, świątyni, plebanii są bardzo dobrze zadbane i na dzisiaj nie potrzebują jeszcze remontów.
A co ksiądz wcześniej wiedział o Opinogórze, kierując się tutaj? Czy była to znana księdzu parafia jeszcze przed wyjazdem do Peru?
Jeszcze przed wyjazdem do Peru przejeżdżałem kilkakrotnie obok Opinogóry, ale nigdy nie wstąpiłem. Wiedziałem tylko, że jest tam park romantyzmu, że jest muzeum, ale nigdy nie wstąpiłem do tej pory. Teraz za boskim zrządzeniem jestem w Opinogórze.
Tak się składa, że wieszcz polski Zygmunt Krasiński spoczywa w podziemiach kościoła. To wyjątkowa sytuacja, bo inni nasi wieszczowie narodowi spoczywają oczywiście w katedrze na Wawelu. Czy ksiądz lubi w ogóle historię literatury, żeby też napawać się tą piękną historią Opinogóry?
Jest to dla mnie teraz wyzwanie. Myślę, że kiedy się pojawiłem w tej parafii, to mam okazję, żeby poznać kulturę, poznać historię i cieszyć się, że jestem tu, gdzie jestem.
Oczywiście życzymy, żeby ksiądz Zbigniew jak najszybciej odnalazł się w tym nowym miejscu. Ja już słyszałam od mieszkańców, że będą bardzo pomagali, że będą cały czas towarzyszyli księdzu Zbigniewowi w decyzjach w tym kapłaństwie tutaj na ziemi ciechanowskiej. Ale obiecałam też naszym słuchaczom, że troszeczkę porozmawiamy, powspominamy może już w tej chwili o Iquitos, o misji w Peru. Czy pamięta ksiądz Zbigniew ten moment, kiedy po raz pierwszy postawił swoją stopę na ziemi peruwiańskiej?
Jak najbardziej pamiętam. Było to 23 sierpnia 1994 roku. Wyjechałem z Polski w kierunku Peru przez Rzym, Nowy Jork, Miami i do Limy.
Oj, to długa podróż.
Tak, wspierał mnie w tej podróży w Rzymie jeszcze ksiądz naszej diecezji, ksiądz Waldemar Turek, mój kolega serdeczny. I pamiętam takie zdarzenie, które zapisało się mocno w pamięci, mianowicie puścił wtedy z odtwarzacza w samochodzie piosenkę Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Ja wtedy dopiero zacząłem rozumieć, co znaczy zostawić ojca, zostawić matkę. Do 29 lat życia nie bardzo to rozumiałem, choć czytałem wielokrotnie. Wydawało się, że to jest łatwe. Kiedy jednak podjąłem ten trud, wtedy widziałem, jaką trzeba zapłacić cenę.
Rozumiem, że ksiądz Zbigniew pojechał do Peru jako misjonarz, prawda?
Tak, jako misjonarz.
To nie było jakieś wyzwanie wielkie budowania seminarium, tylko po prostu jako misjonarz, jakich wielu z naszej diecezji zresztą było.
Tak. Jedziemy z nadzieją, że będziemy pracować jako misjonarze. To, co jest typowe dla misjonarza, chrzcić dzieci, przygotowywać do małżeństw. Tak naprawdę w Peru bardziej zależy ludziom na to, żeby kapłan przyszedł do domu, żeby odwiedził, żeby ochrzcił dziecko. Nawet są w stanie odrobić taką wizytę, w tym sensie złożyć wizytę księdzu, później wdzięczni za te takie odwiedziny.
Proszę księdza, mówi się, że w Ameryce Południowej wiara katolicka ma bardzo mocne podłoże, że jednak ludzie są bardzo wierzący. Jak można rozwinąć tę myśl?
W pewnym sensie tak. Są bardzo wierzący i bardzo emocjonalni. Podchodzą bardzo żywiołowo do wszystkiego i w tym również do wiary, do Boga. Nawet w kościołach atmosfera jest zdecydowanie inna niż w polskich kościołach. Jest taniec, jest śpiew, są oklaski, są bębny, jest gitara. To jest naprawdę inna kultura, której trzeba dać też miejsce na to, żeby wyrazili swoje emocje, swoje uczucia względem Boga. Nawet do tego stopnia, że odpusty parafialne to polegają na tym, że jest pewien taniec religijny przed figurką świętego.
Czyli rozumiem, że ta mentalność mieszkańców Ameryki Południowej nie może być zatracona, bo oni by się w tym momencie odwracali po prostu, prawda?
Naszym zadaniem jako misjonarzy jest uszanować ich kulturę i próbować wejść w ich kulturę i zrozumieć ich sposób myślenia. Ich sposób myślenia może jest bardziej magiczny niż logiczny. Jest mnóstwo wierzeń oprócz tych, które naucza Kościół katolicki.
Daje się to pogodzić z wiarą katolicką, z chrześcijaństwem w ogóle?
Da się pogodzić, ale trzeba z pewnym delikatnością, żeby nie zranić uczuć tych ludzi.
Ja słyszałam opowieści od misjonarzy w Peru, którzy płynęli łodzią powiedzmy dzień czy dwa, żeby dotrzeć do swoich wiernych. Czy ksiądz Zbigniew także musiał takie odległości pokonywać?
A nawet większe. Wybierałem się na podróże misyjne, które trwały 2 tygodnie. Odwiedziałem 10-15 wiosek. Praktycznie jeden raz w roku zdołałem dotrzeć do każdej wioski z parafii. Ze względu na odległości, dlatego że Iquitos jest swego rodzaju wyspą, do której nie ma drogi lądowej. Tylko można dotrzeć statkiem lub samolotem.
No to jest jakieś utrudnienie, a proszę powiedzieć, jak klimat na tym terenie, bo na pewno nie jest łatwo w środku dżungli, prawda, peruwiańskiej żyć, funkcjonować no, człowiekowi z Europy Środkowej.
Nie jest łatwo, myślę, że to też Pan Bóg jakoś daje takie chęci i też strzeże w takich trudnościach przez ten cały czas pobytu na misjach. Wiem, że były chwile trudne, kiedy przyszły choroby. Klimat również sprawia, że człowiek w ciągu dnia trudno wykrzesać siły do pracy, dlatego że jest bardzo gorąco, bardzo wilgotnie. Mogę powiedzieć taką anegdotę, że kiedy przyjechałem zaledwie do Peru, to miejscowy biskup z dużym doświadczeniem powitał mnie takimi słowami: proszę ojca, niech się ojciec nie martwi o pracę, bo żyć tutaj to już ciężko. Czasem takie powiedzenie mówiłem do misjonarzy przyjeżdżających, żeby się nie przejmowali, że od razu nie można podjąć całej pracy.
To rozumiem, że teraz tutaj w Polsce już będąc, księdzu troszkę pewnie zimno jest.
Akurat trafiłem na dobry czas, żeby można było się zaadaptować, dlatego że mamy mieliśmy wiosnę piękną, teraz mamy lato słoneczne, ale klimat jest inny, jest suchy. W klimacie tropikalnym jest ogromna wilgotność.
Czy z życiem w takim tropikalnym klimacie wiąże się też narażenie na więcej chorób, na jakieś dolegliwości?
Jak najbardziej. Najbardziej powszechną chorobą jest malaria. Później wchodzą w grę różnego rodzaju pasożyty. No jest to bogate życie w naturze, które udziela się też nam, ludziom.
A proszę powiedzieć, kiedy zapadła ta decyzja, kiedy powstała ta myśl, żeby właśnie seminarium powstało, żeby kształcić księży no, ze środowiska miejscowej ludności?
W latach 90. biskup ówczesny pragnął, żeby kształcili się miejscowi młodzi ludzie na kapłanów. Wkładał ogromne środki finansowe, wysyłając ich do Kolumbii, do Limy. Jednak to nie przyniosło żadnych praktycznie rezultatów. I w końcu w roku 1996 utworzył seminarium Iquitos dla mieszkańców i okolicznych wiosek i dla mieszkańców Iquitos. I od tamtej pory zaczęliśmy mieć owoce, które do tej pory trwają.
To ilu księży w takim razie ukończyło seminarium w samym Iquitos?
Z samego rejonu ukończyło 15 kapłanów.
No to już jest pokaźna grupa. Tak. I wszyscy zostali na tym swoim terenie, czy też rozjechali się po całym kraju?
Większość została, niektórzy przejęli placówki wojskowe, stali się kapelanami w wojsku lotniczym, powietrznym, ale większość z nich pozostaje na rodzimych terenach.
Proszę księdza, a jaki jest los tego seminarium? Bo powiedział ksiądz na początku, że zakończyła się pewna misja księdza, ale czy ktoś pozostał, czy ktoś kieruje dalej seminarium?
Tak. Od 2 lat po synodzie amazońskim pojawiła się myśl wśród biskupów, aby utworzyć jedno amazońskie seminarium, dlatego żeby zaoszczędzić środków, bo każde z tych seminariów w pojedynkę miało zaledwie kilku kandydatów. I ostatecznie utworzone zostało 2 lata temu seminarium amazońskie i biskupi szukali też wychowawców, profesorów, którzy by się zajmowali wyłącznie formacją w seminarium. I zostali wprowadzeni do naszego wikariatu zgromadzenie księży robotników, padres operarios. I jeden z nich jest teraz rektorem, ksiądz Edgardo z Hondurasu. I drugi ksiądz, który ma na imię Jezus, jest odpowiedzialny za studia.
Bardzo popularne imię w Ameryce Południowej,
tak,
prawda?
Tak, tak, Jezus, jak najbardziej.
Tak. Proszę księdza, czy był taki moment, że ksiądz poczuł, spełniłem swoją rolę, teraz mogę spokojnie wrócić do kraju?
No dojrzewałem do tej decyzji, ale właśnie tak się stało w moim życiu, że w pewnym momencie zacząłem tęsknić do swojego kraju, do rodziny, do bliskich, do kościoła. Nawet sam fakt bycia rektorem nie pozwalał mi pracować duszpastersko. Pragnąłem wrócić do parafii, gdzie można byłoby spowiadać, udzielać sakramentów. Jednak praca w seminarium ograniczała takie sprawy, o których wspomniałem.
Oczywiście mianowicie w Peru językiem urzędowym jest język hiszpański. A na ile trzeba było poznać dialekty mieszkańców tego rejonu Amazonii? Czy też ten język hiszpański, no, który pewnie z czasem udało się perfekcyjnie księdzu oczywiście poznać, wystarczył?
Zasadniczo w Peru są trzy języki obowiązkowe, zależy od rejonu. Jednym z nich jest hiszpański, jest to jednak język narzucony. Natomiast własny język Quechua i Aymara. W tych trzech językach nadawane są również wiadomości lokalne. Są ludzie w górach, w głębokiej dżungli, gdzie jeszcze kultywują język i tradycje swoje.
Czyli trzy języki jednak udało się poznać.
Nie, zaledwie z pewnych słowa tylko z różnych języków, żeby mieć jakiś kontakt, żeby mieć, można się zbliżyć do ludzi, ale sprawa języka nie była taką sprawą prostą, dlatego że ja miałem już 29 lat, jak wyjechałem na misję i do tego roku praktycznie nigdy nie uczyłem się hiszpańskiego, ale za zrządzeniem Bożej Opatrzności jakoś później podjąłem ten trud i z pomocą ludzi udało się porozumieć. Myślę, że ludzie w Ameryce Południowej, przynajmniej w tym rejonie, gdzie ja pracowałem, są bardzo otwarci, życzliwi, nie poprawiają, nie dają odczuć nam, że mówimy jakoś niepoprawnie. Zresztą po latach pobytu zdałem sobie sprawę, że my potrafimy też opanować ten język wcale nie gorzej, jak rodzimi mieszkańcy tego kraju.
Ale przynajmniej teraz ksiądz proboszcz będzie naszym tłumaczem w razie potrzeby.
Jak najbardziej.
Proszę księdza, znane są takie różne opowieści związane z dżunglą, oczywiście peruwiańską, brazylijską, w ogóle dżunglą amazońską, o ukrytych miastach, o skarbach ukrytych w dżungli. Czy one się potwierdzają tam na miejscu? Czy o tym mówią mieszkańcy?
W tym rejonie, w którym ja pracowałem, nie było takich historii, takich opowiadań. Praktycznie ludzie poświęcają swój czas na łów ryb, na zbieranie żywności w lesie. Praktycznie bogactwo jest w naturze i bogactwo jest w naturze, która ich żywi, która ich chroni.
Był taki już w tej chwili nieżyjący, słynny misjonarz, dożył sędziwego wieku, ojciec Edmund Szeliga, który opowiadał, zbierał te swoje zioła i opowiadał o tym odkrytym złotym mieście. Myśli ksiądz, że to była tylko opowieść? Czy
nie,
też...
jeśli chodzi o historię ojca Szeligi i w ogóle drzew, roślin, które mają swoje właściwości medyczne, czy w jakimś sensie mogą poprawić stan zdrowia, jak najbardziej. Ameryka Południowa jest tak naprawdę apteką świata.
Na szczęście jeszcze ta przyroda istnieje, choć jest w znacznym stopniu zagrożona z tego, co widzimy, jaką politykę stosują poszczególne kraje wycinania po prostu dżungli amazońskiej. Czyli te płuca świata zmniejszają się, niestety.
Nie do końca. Jednak jest obszar dżungli jest tak wielki i dzisiaj już dochodzi pewna świadomość ekologiczna również polityków lokalnych, żeby jednak nie pozwalać, nie dawać licencji na takie, na wyrąb drzewa, na niszczenie środowiska, że już się odkrywa też wartość lasu, wartość rzek, żeby chronić przed nieczystością. Także jest to taka nadzieja dla świata również.
A jak wierni, jak okoliczna ludność przyjęła wiadomość o tym, że ksiądz Zbigniew wraca jednak do Polski?
Trochę byli zasmuceni. Niektórzy twierdzili, że będzie mi trudno przychować się w Polsce na nowo. Inni rozumieli też, że mam rodzinę, mam braci, że będę chciał spędzić jakiś czas w Polsce, choć mają nadzieję, że jeszcze do nich wrócę.
A ilu misjonarzy w tej chwili jest w Peru chociażby, czy też w okolicach Iquitos z Polski?
Z Polski, ja znam tylko w wikariacie w Iquitos jest jeden ksiądz z diecezji płockiej, w wikariacie sąsiednim świętego Józefa jest dwóch kapłanów z diecezji częstochowskiej i jest trzy panie świeckie, które też są misjonarkami.
Czy wiele zagrożeń ksiądz Zbigniew miał w swojej pracy, w swoim życiu i w ogóle misjonarze, czy żyją w jakimś takim zagrożeniu, będąc na misjach?
Myślę, że zagrożenie stanowią warunki klimatyczne. można się szybko rozchorować, nie ma dobrej służby zdrowia, a to się wiąże również że z tym, że można po prostu na misjach stracić zdrowie szybko. Mieliśmy takie przypadki, że misjonarz nie mógł sobie, nie mogliśmy mu pomóc w szpitalach lokalnych i musieliśmy wysłać do Polski.
A może ksiądz Zbigniew nam opowie o jakiejś takiej grupie ludzi, gdzie najdalej ksiądz Zbigniew dotarł do nich, gdzie byli dla księdza Zbigniewa największym zaskoczeniem? Czy może jakiś taki lud, który udało się dopiero pokazać, dopiero odkryć jakiś lud?
Moje podróże trwały całymi dniami, nawet szybko łodzią motorową musiałem spędzić 15 godzin na dojazd do wioski, która należała do naszej parafii, w tym wypadku parafii Świętej Klary. To, co było dla mnie zdziwieniem, że wioska wydawała się maleńka, ale kiedy mieszkałem wśród mieszkańców w kilka dni, pojawiało się coraz więcej, wychodzili z dżungli. Myślę, że przynajmniej wtedy ochrzciłem ze 300 osób między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Na takich wyjazdach praktycznie sprawowałem sakramenty chrztu, bierzmowania, komunii świętej, małżeństwa, sakrament ślubu, także takie sytuacje nietypowe.
Czyli można powiedzieć, że na niejednym weselu w dżungli ksiądz Zbigniew był.
Tak.
A system informacji, jak słyszymy, działa bardzo dobrze, czyli potrafili siebie mieszkańcy zawiadomić. Księże Zbigniewie, jak doświadczenia peruwiańskie ksiądz chciałby wykorzystać w swojej bieżącej pracy w Polsce, w Opinogórze? Co udałoby się przenieść na grunt Polski?
To, co byłoby dobrze przenieść na grunt Polski, to pewien optymizm życiowy, pewna radość z tego, co mamy, bo teraz jak obserwuję polski krajobraz, czystość, piękne drogi, pewną kulturę bycia w kościołach, na zewnątrz. To jest piękne, ale to, co jeszcze w jakimś sensie chciałbym osiągnąć na miarę możliwości, to byśmy się potrafili cieszyć z tego, co mamy. Dlatego, że obserwuję w pewnym względzie taką tendencję, że skłaniamy się ku narzekaniu. Tak naprawdę nie mamy powodów, gdybyśmy poznali kulturę, którą na przykład miałem szczęście poznać ja w Peru, że ludzie cieszą się sobą i tego musimy się uczyć, cieszyć się sobą, mieć dla siebie czas. Czas właśnie inaczej spostrzegany był w Ameryce Południowej i inaczej spostrzegany jest tutaj.
Jeszcze zapytam, co mieszkańcy proponują parafii Opinogóra? Co proponują księdzu proboszczowi na początek? Jakie wspólne inicjatywy, jakie wspólne decyzje? Czy coś już ustaliliście?
No jesteśmy w okresie wakacyjnym. Jeszcze trudno mówić o pewnych spotkaniach, ustaleniach. Ja się przychowuję. Mieszkańcy również przychodzą, rozmawiają, poznajemy się. Bardzo ważne dla mnie jest na przykład poznanie imion ludzi, skąd są. Zawsze to było dla mnie ważne i będę się starał w jakiś sposób w tym kierunku iść, żeby być bliskim, nie w sensie opieki duchowej, tylko w sensie takim ludzkim najpierw, żeby ludzie wiedzieli, że mam uczucia, które chciałbym z nimi dzielić, że cieszę się, kiedy mogę się z nimi spotkać, cieszę się, kiedy mogę z nimi rozmawiać. I naprawdę wszyscy potrzebujemy w jakimś sensie, żeby ktoś się nami zainteresował. I kiedy się da taki rodzaj przyzwolenia na to, żeby być bliskim, to i relacje wtedy są bardziej głębokie.
Myślę, że taki chrzest bojowy, proszę księdza, będzie 15 sierpnia podczas jednego z największych odpustów w regionie.
Jeszcze jest przede mną, nic nie mogę o tym powiedzieć. Wiem, że chrzest bojowy był wczoraj, również kiedy transmitowaliśmy mszę świętą z Opinogóry ze względu na rok jubileuszowy świętego Zygmunta. I dużo wrażeń, emocji, ale pomocą Bożą i ludzką żeśmy przeżyli. I mamy nadzieję, że zasialiśmy ziarno, które kiedyś wyda plon.
Sporo tych egzaminów będzie przed księdzem Zbigniewem, proszę państwa, bo po 30 latach przenieść się na grunt europejski, polski, na pewno łatwo nie będzie, ale myślę, że jeśli ksiądz Zbigniew spędził te 30 lat w tak ekstremalnych warunkach, to chyba nic już tutaj nie będzie trudnego, proszę księdza, jak ksiądz sądzi.
Nie wiadomo, o historii możemy mówić, o przyszłości można tylko marzyć. Ja marzę o takiej przyszłości, która byłaby budowaniem do dobrych więzów rodzinnych, żeby wspólnota w jakimś sensie mogła czuć to ciepło ludzkie i żebyśmy byli solidarni ze sobą nawzajem, tak jak byli solidarni ci moi wierni w parafiach w Peru.
Życzymy wielu sukcesów, życzymy wspaniałych rozmów z parafianami, życzymy oczywiście pięknych uroczystości w Opinogórze, bo Opinogóra słynie z nich. No i zapraszamy częściej na antenę naszego radia. Bardzo chętnie posłuchamy jeszcze opowieści z czasów oczywiście misji w Peru. Ksiądz Zbigniew Rembała, proboszcz parafii świętego Zygmunta w Opinogórze Górnej, który przez blisko 30 lat posługiwał w Iquitos w Peru, był dzisiaj moimi Państwa gościem. Serdecznie dziękuję, proszę księdza. Szczęść Boże i powodzenia.
Dziękuję pani, dziękuję wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Berbera Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.